Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. A co jeśli chcemy czerpać radość z czegoś, co może nie jest drogą nam przeznaczoną, ale też drogą dobrą, zgodną z Bożymi przykazaniami?
Myślę, że to bardzo dobrze, jeśli człowiek chce iść taką drogą, która jest pełna dobra, w której jednak ten plan Boży się jakoś tam realizuje, ale posłuszeństwo Bogu, tak jak mówiliśmy tydzień temu, to wypełnianie jego planu daje szczęście w 100%. Jeśli mogę, tak mi się kojarzy taki przykład pewnego człowieka, górala, który jak rozpoczynała się msza święta, on zawsze płakał. Żona jego z dziećmi byli zdumieni, dlaczego tata, ojciec płacze. I kiedyś przyznał się, ale nie im, przyznał się nam, że kiedy rozpoczyna się msza, wychodzi ksiądz do ołtarza, ten ołtarz całuje, on przypomina sobie, że on kiedyś też tak planował, a właściwie Pan Bóg dla niego chyba tak planował, on tam powinien być po drugiej stronie. I chociaż dzisiaj jest bardzo naprawdę szczęśliwym mężem, ojcem, jest człowiekiem bardzo bogatym, zamożnym, służy Kościołowi, to gdzieś tam ta odrobina jakiegoś niespełnienia, jakiegoś nieposłuszeństwa Bogu mu się przypomina i dlatego gdzieś tam cierpi. I powinniśmy do końca przy pomocy modlitwy, przy pomocy jakiegoś kierownika duchowego rozpoznawać, co jest wolą Bożą dla naszego życia, by nie pomylić się i potem zwyczajnie nie cierpieć.
Powiedział ksiądz kierownika duchowego, to znaczy w pewnej sytuacji, w pewnym momencie należy mu w 100% zaufać?
Należy zaufać Bogu przede wszystkim, ale wierzymy, że taki kierownik duchowy jest też narzędziem w ręku Pana Boga. Ma jakąś tam większą, tak wierzę, wiedzę, czy też rozeznanie duchowe. I jak mówi zwyczajne powiedzenie, co dwie głowy, to nie jedna. Warto takiej osoby, takiego kierownika duchowego się zwyczajnie poradzić, opowiedzieć mu o swoim dylemacie czy problemie, żeby znaleźć rozwiązanie danej trudnej sytuacji.
Miłość Jezusa jest wymagająca. Co to dla nas oznacza?
To znaczy, że Jezus traktuje nas bardzo poważnie. Rodzic, który kocha własne dziecko, po prostu wymaga. Nie na wszystko pozwala. Czasem na pewne rzeczy kładzie, jak to się mówi, szlaban, zakazuje pewnych rzeczy, ale nie dlatego, że nie kocha. Właśnie dlatego, że bardzo kocha, bo się troszczy o własne dziecko, ma większe doświadczenie. Nie chce, żeby dziecko po prostu żyło byle jak. I tak samo Chrystus nie chce od nas byle jakości, konkretu. Solidnego, uczciwego życia. Dlatego ta miłość jest wymagająca. Ale pełna tak naprawdę troski.
Chcę od nas konkretu, czy to też oznacza, że miłość jest też zadaniem dla nas?
Absolutnie. Absolutnie to jest zadanie dla każdego z nas. Mamy tą miłość prowadzić życie na co dzień, nią żyć. Oczywiście to brzmi tak bardzo, bardzo bym powiedział hasłowo, miłość jest ważna, miłością trzeba żyć. Ja bym tutaj zadał pytanie bardzo krótko, co to jest w ogóle miłość? I szybko odpowiem. Dla mnie najtrafniejsza definicja miłości to nie są żadne piękne słowa, żadne deklaracje jeszcze. To nie jest żadna jeszcze cielesność, czułość, jakieś tam buzi, to jest ważne. Żadne prezenty. Miłość to jest służba. Tak jak Chrystus. On służył. Przyszedłem na ziemię nie po to, żebym mi służył, ale żebym ja służył. Jeśli miłość ma być zadaniem, to znaczy, że ja mam na co dzień służyć osobom, które Pan Bóg stawia na drodze mojego życia. Służąc ludziom, służę Bogu.
A czy tylko trwanie w miłości Boga daje spokój?
Tak. Tutaj powiem kategorycznie, absolutnie tak. Papież Benedykt XVI, papież senior, kiedyś powiedział, że zresztą w książce wywiadzie rzece, że tam, gdzie nie ma Boga, nic nie może być dobre. Czyli nie ma dobra, to nie ma pokoju. Czegoś ciągle brakuje. Kogoś raczej ciągle brakuje. Tam, gdzie nie ma Boga, nic nie może być dobre, mówił papież Benedykt. Stąd Bóg daje w 100% daje spokój i pokój serca.
Ale miłość do Boga w żaden sposób nie kłóci się z miłością do drugiego człowieka.
Absolutnie, absolutnie. Tak jak Bóg kocha nas, chce, żebyśmy my kochali też drugiego człowieka. Tak jak powiedziałem wcześniej, ma to być pełne oddania, poświęcenia, służby. Jeśli małżonkowie stają na ślubnym kobiercu, ślubują sobie miłość, to dla mnie oznacza, że oni ślubują sobie to, że będą sobie służyć przez całe życie. Nie tylko teraz, kiedy są młodzi, piękni, zafascynowani i łatwo im deklarować taką postawę, ale także wtedy, kiedy miną lata, kiedy pojawi się siwy włos, pojawi się zmarszczka, pojawi się brzuszek u mężczyzny może. Może pojawi się trochę przyzwyczajenie już do tej drugiej osoby, ta fascynacja gdzieś tam zgaśnie, ale dalej trzeba sobie służyć, mimo upływu czasu, lat i urody.
Czy to w takim razie oznacza, że radości też mamy szukać w cierpieniu?
To jest bardzo, wydaje mi się, trudne pytanie, bo cierpienie tak naprawdę samo w sobie nie jest dobre. Nikt nie chce cierpieć. Każdy przed cierpieniem jakoś tam ucieka. Sam Chrystus przecież, kiedy modlił się w Ogrójcu, on wiedział, że będzie cierpiał tak dosłownie, fizycznie, oczywiście duchowo też, bo zostanie osamotniony, zostawiony sam sobie. On modlił się do Boga Ojca, zabierz ode mnie ten kielich. Czyli ten trud, to cierpienie, ale ostatecznie nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Chodzi o to, żeby spojrzeć na cierpienie od trochę innej strony, że to cierpienie, skoro jest już w moim życiu, może być jakimś trudnym darem od Boga i jeśli ja je przyjmę, niosę z Chrystusem, to mnie uczy pokory, to jest jakiś trudny prezent dla mnie, to mnie uczy zaufania i wyzwala z takiego przekonania, że ja sobie sam ze wszystkim poradzę, wyzwala z takiej samowystarczalności.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Czy wprost mamy przyjmować to zdanie?
Tak, tak. Jeśli zajdzie taka konieczność, ja jako człowiek wierzący powinienem oddać życie za drugiego człowieka, tak jak to zrobił oczywiście Chrystus, tak jak to zrobiło bardzo wielu świętych, choćby wspomnieć świętego Maksymiliana Marię Kolbego, święta Beretta Molla, która wiedziała, że jej życie jest zagrożone, ale mimo to wydała, urodziła dziecko, narażając swoje życie i zdrowie, w konsekwencji sama odeszła, ale uratowała życie dziecka, to jeśli zajdzie taka konieczność, ale tak naprawdę ktoś kiedyś powiedział, że istnieje coś takiego jak męczeństwo na raty. Jeśli matka, jeśli ojciec, jeśli w ogóle człowiek poświęca się drugiemu człowiekowi, spala się, no właśnie służy, jak już mówiliśmy wcześniej, i no zapomina w pewnym sensie o sobie, o swoich jakichś przyjemnościach, bo matka musi ugotować, pozmywać, chciałaby odpocząć, obejrzeć serial, ojciec wraca z pracy, chciałby już Ligę Mistrzów obejrzeć, a tutaj trzeba naprawić żelazko, a z synkiem pograć w piłkę, a jeszcze żona coś tam o coś prosi i on to robi. On się poświęca i rezygnuje z własnego wolnego czasu. To jest takie męczeństwo na raty, takie spalanie się, takie umieranie dla siebie każdego dnia. To też ma sens i to jest też oddawanie życia za przyjaciół, za drugiego człowieka.
A co to oznacza być przyjacielem Jezusa?
No tutaj bym sam to pytanie zadał słuchaczom, jak państwo myślą, co to znaczy. Być przyjacielem, no słuchać Jezusa, wprowadzać w życie Jego wskazania, ale traktować Go na serio. Nie jako jakąś postać historyczną, która kiedyś była, ale która teraz realnie żyje i ma wpływ na moje życie. Która ma receptę na moje szczęście. Ja tylko muszę tej recepty u Niego poszukać, zaczerpnąć i zechcieć wprowadzać ją zwyczajnie w życie.
Czy w tym końcowym fragmencie tej Ewangelii Jezus zwraca się tylko do powołanych do życia konsekrowanego, mówiąc zdanie, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli owoc przynosili, by owoc wasz trwał?
Nie ma tak łatwo. To nie jest zadanie tylko dla księży, dla osób duchownych, konsekrowanych, powołanych do wyłącznej służby Bogu. Na mocy chrztu każdy człowiek, każdy z nas jest wezwany do tego, aby dawać świadectwo, przynosić ten owoc. W jaki sposób? Iść ewangelizować na ulicach z transparentami? Pewnie też można w różnych takich chrześcijańskich, katolickich happeningach brać udział, ale chodzi o zwykłą, szarą codzienność. Żeby umieć w rozmowach obronić Kościół, Chrystusa, księży, obronić swoją przynależność do Boga, nie bać się też mówić poprzez to, że się ma na szyi krzyżyk, medalik, że na samochodzie ma się rybkę, w samochodzie ma się różaniec. Nie tylko ozdoby, ale z którego się korzysta. Mówiąc krótko, chodzi o to, żeby stać się taką żywą Ewangelią, nie zapisaną tylko w słowach, ale w czynach, bo wielu ludzi nie sięgnie po Ewangelię, może. Pracujemy, poruszamy się w środowiskach ludzi, którzy nie zawsze są głęboko wierzący, ale nasz przykład, nasze słowo, nasz sposób bycia też może być dla innych taką żywą Ewangelią, jak powiedziałem, nie zapisaną w słowach, ale w czynach.
Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec, rozważał dzisiejszy fragment Ewangelii Kościół Świętego Jana Chrzciciela w Stargardzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.